A naszym gościem jest krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, doktor habilitowana Barbara Remberg. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesor, czy naprawdę dzieci na oddziałach psychiatrycznych w naszych szpitalach nadają imiona grzybom rosnącym na ścianach oddziałów szpitalnych?
No, u mnie w oddziale z pewnością nie ma grzybów rosnących na ścianach.
Ale czytam w internecie doniesienia spod warszawskich szpitali. Widzę zdjęcia, nawet konkretne imiona grzybów, imiona nadane przez małych pacjentów. To są fake newsy, czy jednak rzeczywiście to się zdarza?
Znaczy warunki, to się na pewno się poprawiły. Warunki w oddziałach. Z jednej strony no, dzięki w ogóle no, działaniom na rzecz tej dziedziny medycyny, także dzięki Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która dostarczyła sprzęt. Takie doniesienia medialne, najbardziej dramatyczne, które odbiły się echem kilka miesięcy temu, no, dotyczyły okresu jeszcze wcześniejszego. Także na pewno są, na pewno psychiatria jest biedna, na pewno nie ma pieniędzy na remonty, natomiast no myślę, że nikt nie chce z zarządzających szpitalami mieć grzyba na oddziale.
No tak, to o pieniądzach chwilę porozmawiajmy, bo w pracach nad tegorocznym budżetem politycy spierają się właśnie o 80 milionów złotych, a dokładnie o to, czy przeznaczyć na psychiatrię dzieci i młodzieży w Polsce o 80 milionów złotych więcej. Co za takie pieniądze można by zrobić w psychiatrii dzieci i młodzieży?
Znaczy, potrzeb jest dużo. I nie, no właśnie, nie tylko pieniędzmi żyje człowiek, więc to wcale nie jest proste pytanie, jak wydać 80 milionów, które bym dostała do ręki.
No tak, ale rocznie nakłady w zeszłym roku to było 500 milionów, więc te 80 milionów to jest spora różnica, spora kwota do wydania.
Potrzeby są spore i bardzo różne. Na pewno no, koronawirus zastopował właściwie rozpoczętą reformę, która sprowadziła do, no, w zamyśle ma prowadzić do zmiany systemu, do zwiększenia liczby placówek, gdzie jest oferowana pomoc psychologiczna, które są blisko pacjenta. To się gdzieś tam zaczęło i spowolniło przez epidemię. Na pewno tak jak pan tutaj mu nawiązywał od najbardziej dramatycznej strony, ale na pewno szpitale są biedne. Szpitale mają zwykle długi. Mam na myśli oddziały całodobowe dla psychiatrii dzieci i młodzieży, bo leczenie pacjenta kosztuje po prostu więcej niż NFZ za to płaci. Jest, a dodatkowo okres epidemii, no to jakby już nie będę może wchodzić w jakieś techniczne szczegóły, no ale jakby w okresie epidemii jeszcze mniej pieniędzy, można powiedzieć, uzyskały szpitale, bo była ograniczona liczba pacjentów z różnych przyczyn. Także no potrzeby są wszędzie, można by powiedzieć. I coś się zaczęło dziać, natomiast jeszcze problemy są w różnych obszarach.
Barbara Remberg z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jest naszym gościem. Pani profesor, no właśnie, kiedy dzieci mają teraz przede wszystkim lekcje online, zostają w domach, więcej czasu spędzają w rodzinie, siłą rzeczy mają mniej bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. No to pytanie jest takie, czy to skraca, czy wydłuża listę problemów psychicznych, z którymi zmagają się młodzi Polacy w czasie pandemii?
To znaczy dane naukowe z różnych stron świata, a także raport Fundacji Dajemy Dzisiaj Siłę, który dotyczy naszego kraju, no to jednoznacznie wskazują na to, że objawy zaburzeń psychicznych, dotyczy to zwłaszcza objawy depresyjne i lękowe, rosną. Wzrosły w okresie epidemii nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych. Więc na pewno cierpienia jest więcej. Którego tak, no tak na pewno tak wynika z badań naukowych, że cierpienia jest więcej.
Ale czy to widać na przykład w pani szpitalu, czy to są na razie problemy, z którymi dzieci, młodzież zmagają się w domach?
No właśnie, wydaje mi się, że nie wszystkie te osoby zgłaszają się po pomoc. Bardzo w moim szpitalu widać było moment, kiedy po tej no, półrocznej przerwie, czyli na początku września, młodzież poszła do szkoły. to się jakby natychmiast zaobserwowaliśmy wzrost i liczby pacjentów, którzy potrzebują pomocy w poradni i liczby pacjentów, którzy zgłaszali się na oddział. Natomiast w tej chwili jest dużo chorych pacjentów na oddziale, natomiast no jednak troszeczkę mniej niż było w zeszłym roku o tej porze roku.
A jak pandemia zmienia statystyki dotyczące prób samobójczych i samobójstw wśród dzieci i młodzieży?
Znaczy takich danych podsumowanych za 2020 rok jeszcze nie mamy jednoznacznych, natomiast takie sygnały z telefonów zaufania płyną, że jest więcej zgłoszeń do nich, czy więcej interwencji.
No, według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przez panią przywołanego, który był już mniej więcej 2 lata temu publikowany, Polska pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych w przypadku dzieci 10-19 lat zajmuje 2. miejsce w Europie, zaraz po Niemczech. Z czego to wynika? Dlaczego tak źle jest w Polsce?
Znaczy ta statystyka szczęśliwie trochę się poprawiła, już nie jesteśmy w aż tak ścisłej czołówce. Jest to temat, znaczy problem samobójstw jest tematem takim systemowym i nie ma jednej odpowiedzi. Jest w 2018 i 2019 roku około 100 osób w każdym z tych lat popełniło samobójstwo, właśnie 100 osób z grupy dzieci i młodzieży, z czego po kilka w każdym z tych roku poniżej 12 roku życia. Także jest to poważny problem, tak jak się porównuje, to są 3 klasy szkolne, ponad 3 klasy szkolne, które nam znikły.
No właśnie, zapytałem kiedyś o najmłodszą pacjentkę po próbie samobójczej w szpitalu psychiatrycznym w Łodzi i usłyszałem, że to była 8-latka. Pani profesor, co myśli, co czuje dziecko, mając 8 lat, decydując się na taki krok? No właśnie, czy to jest świadoma decyzja?
No nie mi oceniać, czy była to świadoma decyzja tej pacjentki.
Nie, ja nie pytam na o pewno tę konkretną pacjentkę, pytam o każde dziecko, które w takiej sytuacji by się znalazło. To znaczy, czy to dziecko ma świadomość możliwych konsekwencji swojego działania?
Bardzo się boimy prób samobójczych u dzieci i młodzieży. To jest bardzo zagrożona grupa. Właśnie, z jednej strony dlatego, że nie mają takiej często refleksji, takiego pełnego zrozumienia skutków. Z drugiej strony dlatego, że jest to wiek nastoletni, to jest wiek, kiedy wielu ludzi jest impulsywnych i lekkomyślnych. Z trzeciej strony u dzieci z jednej strony mamy do dyspozycji, mamy takie poważne próby samobójcze poprzedzone planowaniem, rozważaniem, ale też zdarza się, że jest to impuls, który gdyby cokolwiek się zadziało, coś innego, to do tej tragedii by nie doszło. Także jest wiele czynników i również działania przeciwsamobójcze, no zresztą tak to się powinno robić, no są wielokierunkowe i systemowe.
O tym, czy czas narodowej kwarantanny to czas narodowej depresji, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom bardzo dziękujemy i zapraszamy do sieci. Krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Barbara Remberg, nieustająco z nami. Pani profesor, ile czasu czeka się dzisiaj na przyjęcie na oddział psychiatrii dziecięcej w Polsce?
Znaczy w stanach nagłych, no to się nie czeka. Jeżeli rzeczywiście jest stan zagrożenia życia i człowiek zgłasza się na izbę przyjęć, no to jeżeli lekarz na izbie przyjęć ocenia, że jest to stan zagrożenia życia, no to dziecko powinno być przyjęte natychmiast i to się zdarza. Natomiast jeżeli, znaczy to tak jest. Natomiast jeżeli, no właśnie, natomiast jeśli chodzi o przyjęcia planowe, czyli taki stan zdrowia, który wymaga leczenia w szpitalu, ale nie wymaga leczenia natychmiast, no to u nas jest w mojej placówce ta kolejka sięga, nie wiem, 2-3 miesięcy, natomiast w skali kraju to jest to jest różnie. Natomiast no, na pewno ten czas oczekiwania jest dłuższy niż powinien być.
No właśnie, czy dzieci po próbach samobójczych nadal leżą na podłodze, na materacach, na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych?
Trudno troszeczkę tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony trochę mniej pacjentów jest w tej chwili w szpitalach w sensie liczby, ale z drugiej strony tych miejsc dostępnych realnie jest też mniej, dlatego że są placówki, które zostały przekształcone dla dzieci i młodzieży, które wymagają leczenia psychiatrycznego i równocześnie są zakażone wirusem. Co chwila jakby w którejś z placówek pojawia się zakażenie i wtedy też taka placówka wstrzymuje przyjęcia, więc...
Tak, ja pytam o to dlatego, że pamiętam taki moment, rozmawiałem o tym z psychiatrami, że na oddziałach jest obłożenie na poziomie 150, czasem 165%, czyli jest dużo więcej pacjentów niż łóżek fizycznie w takim oddziale.
W tej chwili wydaje mi się, że aż w większości miejsc aż tak tragicznie nie jest. Natomiast co chwila jakby pojawiają się właśnie kłopoty z dostępnością miejsc z powodu infekcji wirusem, konieczności przekazania pacjentów do sąsiedniego szpitala, bo dany szpital właśnie wstrzymał przyjęcia z powodu zagrożenia infekcją i te nie jest aż tak jak rozmawialiśmy rok temu, dwa lata temu, kiedy w sezonie jesienno-zimowym 150-160 jakby procent było obłożenie, aż tak nie jest. Natomiast no, trudności są.
Pani profesor, dlaczego
się,
na Podlasiu...
Że pacjent jest przekazywany do sąsiedniego województwa, bo właśnie...
No właśnie, a propos województw. Dlaczego na Podlasiu, to znaczy w całym województwie podlaskim, nie ma psychiatrycznego oddziału całodobowego dla tych dzieci, które znajdują się w stanie zagrożenia życia?
No, to jest problem, z którym się borykamy od lat. O ile wiem, są podjęte działania, jakby ten oddział tam powstaje. Natomiast no, to jest taka ogromna trudność systemu właśnie od kilku lat, od czasu, kiedy poprzedni oddział zakończył swoją działalność.
No właśnie, z tym systemem zderza się młody człowiek, młody pacjent. Gdzie musi szukać pomocy ktoś, kto na przykład po próbie samobójczej potrzebuje tej pomocy na oddziale psychiatrycznym, a mieszka w Białymstoku, nie wiem, w Suchowoli na przykład?
Znaczy pacjenci jeżdżą po prostu do, no albo jeżdżą, albo są kierowani do województw ościennych. I co oczywiście jest niedobrą sytuacją dla nich i dla wszystkich, i dla ich rodzin. Natomiast no tak to jest rozwiązywane z braku innych możliwości.
W województwie wielkopolskim w 2019 roku było 50 łóżek psychiatrycznych dla dzieci. No i Narodowy Fundusz Zdrowia w Wielkopolsce no, wymusił niejako zwiększenie tej liczby i pod koniec roku było tych łóżek już 75, czyli o połowę więcej. Zastanawiam się tylko, czy to zwiększenie łóżek wystarczy. Czy za zwiększeniem łóżek w takim przypadku idzie też większa liczba lekarzy zajmujących się pacjentem?
To znaczy przede wszystkim no, plan tej reformy, która jest omawiana też od 2017 roku mniej więcej i której wdrażanie no, rozpoczęto na początku 2020 roku, jest taki, żeby jednak pacjent najpierw trafiał do pobliskiego sobie ośrodka pomocy psychologicznej i środowiskowej, a nie na izbę przyjęć odległego szpitala. I te placówki, część tych placówek zgodnie z planem powstało właśnie, zostało zakontraktowanych w styczniu i lutym 2020 i teraz ogłoszono jakby kolejną turę tych konkursów. Więc plan jest taki, żeby rozbudowywać te niższe piętra systemu opieki zdrowotnej, a nie szpital, który powinien być takim no, ośrodkiem, gdzie trafia pacjent, który zupełnie nie uzyskał pomocy, nie jest w stanie skorzystać z pomocy.
Jasne. Ja się zastanawiam nad tym, czy większym problemem są pieniądze, czy większym problemem jest to, że mamy po prostu w Polsce mało lekarzy zajmujących się dziećmi, zajmujących się młodzieżą, jeśli chodzi o psychiatrię.
Znaczy, dużo mówi się o niedoborze lekarzy, bo lekarzy najłatwiej policzyć. Natomiast leczenie psychiatryczne to nie tylko lekarz, a nawet lekarz nigdy nie wystarczy. to jest przede wszystkim pomoc psychologiczna, pomoc rodzinie, współpraca ze szkołą i do tego potrzeba całego systemu i całej rzeszy profesjonalistów innych niż lekarzy. I no właśnie, i z jednej strony tego systemu nie ma, on jest jakoś tam pomaluteńku od podstaw budowany, ale mimo wszystko wykształcenie profesjonalisty, który będzie ekspertem od terapii środowiskowej, trwa krócej niż wykształcenie lekarza specjalisty, więc tutaj jest taka ścieżka, w którą myślę, że warto inwestować czy rozwijać.
No tak, łatwo policzyć lekarzy i te liczby, przynajmniej do mnie, jako człowieka patrzącego z zewnątrz, bardzo mocno przemawiają. No bo jeśli czytam na przykład, że standardy Światowej Organizacji Zdrowia są takie, że powinno być 10 psychiatrów na 100 tysięcy dzieciaków, a w Polsce mamy około 6 na 100 tysięcy, no to my jesteśmy nie w połowie drogi, ale tuż za połową drogi, czyli przed nami jeszcze długa droga, żeby osiągnąć ten standard.
To prawda, natomiast właśnie standardy liczą lekarzy, ale nie liczą tych wszystkich innych, których, no właśnie, o których też trzeba walczyć.
No ja rozumiem, tylko gdyby było tak, że no nie mamy lekarzy, ale mamy całą resztę, to pewnie można by się nie przejmować tym, że ta liczba lekarzy jest tak niska, ale z tego, co pani mówi, wynika, że jednak tak dobrze nie jest. No i do pieniędzy raz jeszcze wracając, mamy teraz tę batalię o pieniądze na psychiatrię w ogóle. No i patrzę, że w tym roku, 2021, mamy wydać na psychiatrię mniej pieniędzy niż w zakończonym niedawno 2020 roku. Dopytywała pani jako konsultant krajowy, dlaczego tak to wygląda?
To znaczy, no jestem w kontakcie z ministerstwem, natomiast tego typu decyzje no, nie są z nami konsultowane w żaden sposób.
No jasne, decyzje podejmują politycy, ale rozumiem, że pani krzyczy, tupie nogą, wkracza do ministerstwa no i mówi, że tak to nie powinno wyglądać.
No, wiele jest, zmieniły się sposoby finansowania na początku, to też wracam do 2020 roku. No wiele jest obszarów, które wymagałyby poprawy. Natomiast nie na wszystko mamy wpływ jako środowisko.
Jeszcze niedawno mówiliśmy często, niech ten 2020 rok się już skończy. Niech idzie precz i zabierze całe to zło, które ze sobą przyniósł. Jakbyśmy trochę magicznie wierzyli w to, że ten nowy rok to będzie już koniec tamtych problemów. No ale rok się zmienił, problemy nie zniknęły. To będzie tak, że teraz wielkie rozczarowanie w wielu z nas się pojawi?
No i ja jestem pełna niepokoju, jeśli chodzi o to, co się wydarzy, jak zostaną otwarte szkoły. Znaczy, oczywiście te szkoły są bardzo potrzebne dzieciom i młodzieży i to jakby cofa je to, że tych szkół nie ma, niezależnie od tego, jak chlubne byłyby powody tego, ale natomiast to skonfrontuje te osoby, które sobie radzą, to poradzą sobie jak zwykle. Natomiast te osoby, które nie radzą, zostaną skonfrontowane z dużą ilością trudności i tego się bardzo obawiam, bo na ten moment system nie jest do tego przygotowany.
Czyli pojawienie się dziecka w szkole, jakie generuje problemy, których teraz to dziecko nie doświadcza, jeśli jest w domu i ma nauczanie zdalne?
No, zwykle jednak nauczanie w szkole, nauczanie bezpośrednie, no, stawia większe wymagania przed dziećmi. Wymaganiem jest takie wdrożenie się w rytm codzienności, konieczność dostosowania się do właśnie do systemu szkolnego, konieczność ponownego nawiązania czy odnowienia relacji rówieśniczych. Takie trudności, można powiedzieć, dnia codziennego, ale są to trudności, które dla osób, które cierpią na swoje własne dolegliwości psychiczne mogą być nie do pokonania.
No tyle, że kiedy dziecko jest w domu, zmaga się pewnie z zupełnie innymi problemami, bo często w tym domu trzeba spędzić z całą rodziną wiele godzin, nie za bardzo jest gdzie uciec, no i wtedy pojawiają się jeszcze inne kłopoty, których nie ma wtedy, kiedy chodzimy do szkoły.
Znaczy tak jak wspominałam, badania wskazują, że ilość objawów rośnie. w okresie lockdownu, w okresie epidemii, podnoszonym też problemem jest temat przemocy w rodzinie i tego, że osoba doświadczona problemem przemocy w rodzinie no nie ma dokąd uciec w takiej sytuacji. Natomiast no te problemy nie powodują, mam na myśli zaburzenia lękowe, to, że właśnie w domu no ten rozwój społeczny i młodego człowieka nie postępuje, te problemy nie powodują, że ludzie się zgłaszają do lekarzy zazwyczaj, a konfrontacja z wymaganiami świata zewnętrznego no, powoduje, że szukają u nas pomocy.
Pani profesor, ma Pani jakieś marzenie dotyczące tego, jak powinny wyglądać oddziały psychiatrii dziecięcej w polskich szpitalach?
Mam marzenie, żeby było mnóstwo placówek właśnie, które nie są oddziałami zamkniętymi. Znaczy, to jest ważne, żeby było czysto, miło, ładnie, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby była tam profesjonalna kadra i odpowiedni sprzęt medyczny, ale przede wszystkim marzę o tym, żeby jak najmniej dzieci docierało do poziomu oddziału całodobowego, żeby one uzyskiwały pomoc wcześniej.
Oby tak było. Barbara Remberg, krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski,
dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.